naszym studiu gość Paweł Pawlak, doradca restrukturyzacyjny, czyli syndyk, czy to nie to samo?
No można powiedzieć, że funkcja tożsama, ale przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie powitać pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Natomiast syndykiem może być doradca restrukturyzacyjny, może ujmijmy to w ten sposób.
Zaprosiłem dlatego, że interesują mnie różnego rodzaju upadłości i spojrzałem na statystyki upadłości konsumenckich i tych upadłości jest coraz więcej. 15 tysięcy w roku 2022 było wniosków. W roku 2024 już 73 tysiące w całym kraju. Nie chcę powiedzieć, że bankrutujemy na potęgę, ale może zaczniemy od podstaw. Co to w ogóle jest upadłość konsumencka? Jak to rozpatrywać? Kiedy to w ogóle może mieć miejsce i z czym się wiąże?
Znaczy, może pokrótce odniosę się w pierwszej kolejności do tych uwag, które pan redaktor przekazał na początku, więc skąd tak duża liczba tych upadłości? Mianowicie wynika to z nowelizacji prawa upadłościowego, które weszło w życie na początku tej dekady i znacznie łatwiej jest ogłosić upadłość, tak zwaną upadłość konsumencką, czyli pospolitego Kowalskiego. Co do samej upadłości, no cóż, kto może być upadłym? No upadły może być ten, który przede wszystkim zatracił możliwość regulowania swoich zobowiązań na bieżąco, czyli mówimy tu o takiej sytuacji, kiedy kolokwialnie mówiąc, nasze zobowiązania nie jesteśmy w stanie regulować w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Te zaległości są dłuższe niż 3 miesiące.
Ale to chodzi na przykład o to, że na przykład nie jestem w stanie zapłacić czynszu, rachunku za prąd, za wodę, czy to wciąż za mało, żeby się na taki ruch zdecydować?
Nie, nowelizacja prawa upadłościowego pozwala na ogłoszenie upadłości nawet w przypadku, kiedy mamy tylko jednego wierzyciela. Czyli nie ma takich przesłanek, jeśli chodzi typowo o upadłości konsumenckie, jak były w poprzedniej wersji wydania prawa upadłościowego. Każdy konsument może ogłosić upadłość również wtedy, kiedy ma tylko jednego wierzyciela, nawet tylko jednego wierzyciela.
No dobrze, mam zaległości finansowe rzędu 3-4 miesięcy. To już jest powód, żeby interesować się upadłością konsumencką? Czy to jest jednak takie narzędzie zarezerwowane dla osób, które chcąc, nie chcąc, w wyniku różnego spotu okoliczności lub własnych decyzji, wpadły w duże problemy finansowe?
No raczej skłaniałbym się ku tej drugiej tezie, tutaj wygłoszonej przez pana redaktora. Na pewno każdy wniosek o ogłoszenie upadłości musi być poprzedzony taką solidną analizą, tak?
Czy możemy się z tego kłopotu jeszcze jakoś wydostać, wygrzebać, tak?
Dokładnie, dokładnie. I teraz tak, co do samej upadłości. Przede wszystkim przygotowując ten wniosek o ogłoszenie upadłości, musimy przygotować sobie całą listę wierzycieli, których mamy tutaj akurat w tym przypadku skrajnym, o którym pan redaktor wspominał, mówimy tylko o jednym wierzycielu, ale zawsze to są bardzo rzadkie sytuacje. W mojej karierze zdarzyło się tylko jedno takie postępowanie, w którym miałem upadłego, który miał jedną wierzytelność. A więc przygotowujemy zestawienie długów, które mamy, przygotowujemy wszystkie dokumenty, które świadczą o naszych długach. Mówię tutaj o tych choćby niezapłaconych fakturach, o różnego rodzaju tytułach egzekucyjnych. I we wniosku o ogłoszenie upadłości również musimy wskazać przyczyny tej sytuacji, w której znaleźliśmy się.
Najprościej mówiąc, za dużo wydawałem, za mało zarabiałem.
Tak, to jest, oczywiście jest to jedna z głównych przyczyn, ale co musimy wspomnieć, to taka sytuacja, która za dużo wydawałem,
za mało zarabiałem,
tak, będzie miało odzwierciedlenie w planie spłaty wierzycieli, który ustali nam sąd. Ale może, żeby dojść do tego projektu planu spłaty i do tego, aby nasi radiosłuchacze mieli, że tak powiem, szerszy obraz, jak wygląda ta upadłość, może powinniśmy wyjść od tego, powiedzieć kilka słów po kolei, co się dzieje po ogłoszeniu upadłości, tak? Wtedy będzie nam łatwiej rozmawiać o poszczególnych etapach.
No bo wszyscy kojarzą w ten sposób, że jak ogłoszę upadłość konsumencką, to generalnie już niczego nie muszę spłacać, nic mnie nie obchodzi, niech tam się sąd i syndyk martwią, jak te pieniądze wydobyć. Ja jestem wolny i swobodny, zaczynam od zera, od nowa. Czy tak jest, czy nie?
Nie, to jest bardzo złudne myślenie, tak?
No dobrze, załóżmy taką sytuację hipotetyczną. Mam majątek rzędu, nie wiem, 300-400 tysięcy złotych, a narobiłem sobie zobowiązań na 1 000 000 złotych. co dalej z taką sytuacją, bo nie jestem w stanie tego miliona spłacić, nawet jeżeli sprzedam moją nieruchomość, to no, jestem w stanie oddać 40-50% tego, co jestem komukolwiek winien. Co dalej? Mam mieszkanie, mam 1 000 000 złotych długu, no i jestem w kłopocie, bo te raty, które mam zapłacić, przekraczają to, ile ja miesięcznie zarabiam. Co dalej?
Jasne, to jest dość typowa sytuacja. A więc tak, po kolei. Sąd ogłasza upadłość, wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni. Mówimy oczywiście o tej upadłości takiej uproszczonej, typowo konsumenckiej, która toczy się według artykułu 491 ustawy prawo upadłościowe.
Do kogo się idzie z takim wnioskiem? Jeżeli... Do sądu?
Do sądu, jeśli chodzi o tutaj naszą właściwość, właściwym sądem do ogłoszenia upadłości, to też sądem upadłościowym jest Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, 6 Wydział Gospodarczy.
To łatwo nie jest, do Gdańska trzeba jeździć jeszcze.
Nie, to też, panie redaktorze, nie jest tak. Znaczy tak, odchodzimy od pierwszego wątku,
okay, ale
skoro
rozumiem,
jest
że to
pytanie,
można zrobić...
Że generalnie sytuacja jest tak uproszczona i stąd jest też ta większa liczba upadłości, że całość postępowania odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Okay.
Nie ma w ogóle papierowego, że tak powiem, obiegu.
To już
dokumentu.
Super. Dobra, sąd ogłasza upadłość, zgłasza wierzycieli, żeby...
Tak, wierzyciele się zgłaszają, tak jak pan redaktor mówił, zgłaszają swoje wierzytelności na 100 tysięcy, na 1 000 000 złotych, tak? Natomiast syndyk robi spis inwentarza, no i w tym spisie inwentarza, oczywiście mówimy na dużym stopniu o ogólności i hipotetycznie, stwierdza, że upadły ma majątek wartości no 500 tysięcy złotych, tak, w tym
samochód, mieszkanie tak jakaś działka i tak dalej.
Rolą syndyka jest likwidacja tego majątku, tak, czyli sprzedaje ten majątek. I teraz, jeśli chodzi, to jest bardzo, bardzo istotne w toku tego postępowania upadłościowego, jeśli ktoś miał mieszkanie, tak, przysługuje każdemu dłużnikowi, który jest uczestnikiem postępowania upadłościowego, czyli tak zwanemu upadłemu, specjalne świadczenie polegające na tym, że na wniosek upadłego sąd wyznacza odpowiednią kwotę środków z tej sprzedaży nieruchomości, która może zostać, która zostanie przeznaczona na pokrycie potrzeb życiowych, czy też na pokrycie czynszu, lub na wynajęcie jakiejś nieruchomości na okres do 24 miesięcy, tak? Czyli, krótko mówiąc, sprzedamy nieruchomość...
Żeby ktoś nie został bezdomny kompletnie, tak?
Dokładnie, tak. Żeby ktoś
i jaka
nie został...
to może być część tego majątku?
To jest indywidualnie, to jest oczywiście, należy do indywidualnej
oceny. No bo rozumiem, że jeżeli mam rodzinę z 5 dzieci, no to te potrzeby są dużo większe,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, to są sprawy, że tak powiem, rozpatrywane każda indywidualnie. Wiadomo, że te koszty wynajmu tych mieszkań, czy też nieruchomości są zupełnie inne w mniejszych miejscowościach, większych, także tutaj pozostawiamy
to oczywiste. I rozumiem, że syndyk sprzedaje z pieniędzy ten majątek i zaspokaja według jakiegoś tam trybu wierzycieli.
Tak, syndyk po zakończeniu likwidacji majątku przygotowuje tak zwany projekt planu spłaty wierzycieli, z którym zapoznaje upadłego i wszystkich wierzycieli. W tym przypadku, o którym pan redaktor mówił, będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że w tym projekcie planu spłaty znajdzie się podział tych środków, czyli tych 500 tysięcy, które otrzymaliśmy w toku, które syndyk zgromadził w toku postępowania upadłościowego między poszczególnych wierzycieli. Mhm. I jak łatwo się domyślić, pozostanie do spłaty ta kwota, pozostała kwota zadłużenia w wysokości tych kolejnych 500 tysięcy złotych. I teraz... Projekt planu spłaty przewiduje spłatę tych wierzycieli. Spłata tych wierzycieli może zostać określona na okres aż do 84 miesięcy. Tylko o czym musimy pamiętać? Przygotowując ten projekt planu spłaty, syndyk, robiąc uzasadnienie, czy przygotowując też uzasadnienie tego projektu planu spłaty, wskazuje, czy w ocenie syndyka doszło do, tak jak pan redaktor mówił, świadomego uszczuplenia, że tak powiem, swojego budżetu, tak? Czyli ta niewypłacalność powstała wskutek rażącego niedbalstwa.
Hulaj dusza, piekła nie ma.
Dokładnie. Czy też ta niewypłacalność wynika po prostu ze zdarzeń losowych, na które nie miał w ogóle wpływu.
Coś się wydarzyło, tak?
I w takim wypadku sąd może wyznaczyć ten plan spłaty wierzycieli na okres maksymalnie do 36 miesięcy, jeśli te zadłużenie powstało, że tak nie zostało zawinione przez upadłego, tylko stało się splotem jakiejś tam okoliczności. I teraz pytanie kolejne, jakie się rodzi. No tak, mamy te choćby nawet 36 miesięcy, tak, ale jaka rata, tak,
do
spłaty.
No bo jeżeli nie starczało mi do tej pory na to, żeby zobowiązania pokryć i musiałem ogłaszać upadłość, no to jest jasne chyba i logiczne, że ta rata musi być dużo niższa niż ta, która spowodowała moją upadłość, ale chyba nie będę w stanie zaspokoić tych roszczeń w 36 miesięcy.
Znaczy to jest bardzo różnie, ale faktycznie w większości postępowań upadłościowych, albo inaczej, bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, że 100% wierzytelności zostaje zaspokojonych. Określając tą ratę miesięczną, sąd bierze pod uwagę sytuację, z jakiej się znalazł upadły, tak? Czyli zwraca uwagę na to, ilu jest członków rodziny, jakie są możliwości zarobkowe upadłego, tak? Czy praca, którą wykonuje, odpowiada jego kwalifikacjom. I na podstawie tego określa jego potrzeby jego czy też rodziny miesięczne i ustala plan spłaty. I teraz teoretycznie mamy taką sytuację, tak, że mamy te 500 tysięcy długu, ale płacimy, sąd ustalił plan spłaty w wysokości na przykład 1000 złotych.
No to spłatę 36 tysięcy w 36 rat, no i
tak,
a co i z
potem,
resztą?
Po tym okresie wszystkie zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostają umorzone. I tutaj też chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo często o tym gdzieś tam upadli zapominają, tak? Bo tak jak pan redaktor mówił na początku, że krótko mówiąc, w większości wydaje się, iż ogłosimy upadłość, umywamy ręce, tak? I sprawę załatwi syndyk, już nie musimy za to płacić. Tak jak powiedziałem wcześniej, do końca nie jest, ale zwracam uwagę tutaj na jedną istotną sprawę, że umorzeniu nie podlegają zobowiązania powstałe z tytułu alimentów. Tak.
A Skarb Państwa, ZUS, podatki i tak dalej, one mogą być umarzane czy nie?
Tak, jak najbardziej. Aktualnie, że tak powiem, na kanwie przepisów prawa upadłościowego takich wierzycieli jak choćby Urząd Skarbowy traktuje się na równi z pozostałymi wierzycielami.
Kiedyś to chyba inaczej wyglądało, tak? Było pierwszeństwo tych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Po nowelizacji ustawy to się nieco zmieniło.
No dobrze, a co w przypadku ludzi, którzy chcą ogłosić upadłość, a tak naprawdę żadnego majątku nie mają? Tak naprawdę jest tylko dług i nic do wyegzekwowania, mówiąc krótko. No bo można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś, nie wiem, uległ pokusie hazardu i zadłużył się tu, tam i ówdzie. I na tę rzecz też na przykład sprzedał swoje mieszkanie i wszystko przegrał. No różne rzeczy się zdarzają. I tak naprawdę ma długi i żadnego majątku. To ta upadłość w ogóle ma sens?
No takie sytuacje też nie należą do rzadkich. Tak?
Naprawdę?
Bardzo, bardzo często trafiają się takie upadłości, o których pan mówi. No i jak to wygląda w praktyce? Dzieje się dokładnie tak samo.
No ale dzielić nie ma co.
No dzielić nie ma co, dlatego w tym projekcie planu spłaty nie ma podziału tych środków, tak jak omawialiśmy to w poprzednim przypadku. Natomiast jest tylko plan spłaty rozłożony na raty. Co więcej, wszystkie w takim wypadku, jeśli zdarzają się takie przypadki, tak, mamy na przykład upadłego, zarabia on najmniejszą, minimalną krajową i rozpoczynając postępowanie upadłościowe, ja jako syndyk nie mogę zająć w ogóle wynagrodzenia upadłego i efekt jest taki, że do masy upadłości nie wpływają jakiekolwiek środki. Upadły nie ma majątku, tak, mieszka u mamy, u wujka. Zdarzają się takie przypadki z różnych przyczyn. W takim wypadku koszty postępowania pokrywane są ze środków Skarbu Państwa, czyli z budżetu sądu. Akurat w naszym przypadku na terenie, tak jak powiedziałem, naszej właściwości Sądu Rejonowego Gdańsk Północ Gdańsku. I wtedy te wszystkie koszty, które wydatkował w cudzysłowie sąd na koszty tego postępowania sądowego, na koszty tego postępowania upadłościowego, zostają ujęte w projekcie planu spłaty i te właśnie koszty sądowe są jakby zaspokajane w pierwszej kolejności, tak? Czyli w tych pierwszych ratach spłacamy najpierw te koszty postępowania, które pokrył nam sąd, dopiero w następnych ratach, jak już spłacimy to, co jest ze środków Skarbu Państwa, płacimy wierzycieli.
No ale tak realnie, jak ktoś zarabia najniższą krajową, tylko czyli ze 3000 z kawałkiem netto, to nawet jeżeli sąd może mu zasądzić, nie wiem, 1500 zł miesięcznie, no to on w te 84 miesiące maksymalnie, no to spłaci jakieś niecałe 100 tysięcy złotych, czyli około 100 tysięcy. Jeżeli pożyczył dużo więcej, to cała reszta, rozumiem, wtedy jest umarzana, tak?
No na tym polega istota postępowania upadłościowego i taki jest cel tego postępowania, taki zamysł ustawodawcy, no aby odłużyć i ulżyć temu.
Okej, ale to można też wyjść z takiego założenia. I tutaj jest pytanie bardzo ważne moim zdaniem. Czy taka upadłość konsumencka może nam się zdarzyć w życiu tylko raz? Czy możemy powtarzać te operacje w cudzysłowie oczywiście?
Nie, znane są przypadki, tak, w którym te operacje były powtarzane, tak, natomiast od zakończenia jednej upadłości do ewentualnego złożenia wniosku o ogłoszenie kolejnej musi minąć okres co najmniej 10 lat.
Rozumiem. Czyli nie można tak, że co roku, że tak powiem...
Nie, absolutnie nie.
Bawimy się za cudze, a potem ogłaszamy upadłość i mówimy, no ale ja zarabiam najniższą krajową, w związku z tym po 1000 zł, a za jakiś czas się tam, że tak powiem...
Nie, ten okres dość ściśle precyzuje ustawa, tak, i tego nie przeskoczymy.
Rozumiem, że obowiązuje tajemnica zawodowa i nie upubliczniamy pewnych danych, ale rzeczywiście zdarzają się duże upadłości konsumenckie, no bo w firmach no to różnie bywa. Zamówienia, kontrahenci, niezrealizowane dostawy, faktury nieopłacone, to są zupełnie inne rzeczy. A tu mówimy o no, prywatnych budżetach domowych, które czasami się przewracają z różnych przyczyn. Czasami, bo sami zawinimy, a czasami, bo splot okoliczności jest taki, że no, nie założyliśmy pewnych rzeczy, nie wiem, kupiliśmy nieruchomość, okazało się, że nas na końcu nie stać, bo nie zarabiamy tyle, ile się spodziewaliśmy, że będziemy zarabiać, albo nawet działalność firmy się skończyła, zostaliśmy zwolnieni, nowa praca już nie jest tak atrakcyjna finansowo, jak miała być poprzednia. No i to się zdarza. To jakie są te największe upadłości?
Ciężko taką jednoznaczną definicję, co to znaczy największa upadłość.
W sensie
tak,
kwotowym.
O środkach masy upadłości, tak? No ale zdarzają się szczególnie pokłosie COVID-u, które mieliśmy epidemii, tak, że gdzieś tam ludzie zadłużali się, tracili pracę z różnych względów, nie mogli spłacać tych swoich zobowiązań. I tak już taką największą upadłość, jaką miałem, prowadzoną według tego artykułu 491 ustęp 1, to tam były środki w masie upadłości około 1 miliona złotych. Tak?
Czyli to był majątek do zabezpieczenia, tak?
Tak, tak. Tak,
a ile
tak
było do oddania?
No to już inaczej, ta upadłość ciągle, że tak powiem, trwa, ale szacuję, że gdzieś w granicach 600 tysięcy uda się odzyskać dla wierzycieli. Tak?
To nie jest taka najgorsza sytuacja, pewnie najgorsza jest taka, kiedy tam w ogóle majątku nie ma i pewnie to się zdarza.
Zdarza się, tak, to jest jakby nieuniknione, że takie przypadki się zdarzają. Natomiast jeszcze wracając do tych dużych upadłości, tak jak pan redaktor powiedział. O czym musimy wspomnieć? Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe funkcjonuje już od ładnych paru lat i wygląda to w ten sposób, mówiliśmy tutaj o jakichś tam długach z działalności gospodarczej. Pragnę zwrócić uwagę, że ustawa ta, nowelizacja, otwiera pewnego rodzaju furtkę taką, iż możemy zamknąć działalność gospodarczą, czyli wykreślamy ją, kolokwialnie mówiąc, jednoosobową działalność gospodarczą z CIDG, z rejestru i już praktycznie następnego dnia możemy ogłosić upadłość konsumencką. Tak? Jest to o tyle ułatwienie, też warto o tym wspomnieć, bo często bywa tak, że jeśli mówimy o upadłościach przedsiębiorcy, te koszty tych upadłości, przede wszystkim złożenia samego wniosku o ogłoszenie upadłości są dużo większe, bo tam wchodzi w grę opłata 1000 złotych plus zaliczka na koszty postępowania upadłościowego. Tak, czyli to będzie razem kwota przewyższająca około 9000 zł i wtedy jak mówimy o przedsiębiorcy, zostaje powołany tymczasowy nadzorca sądowy, który ocenia, czy starczy tych środków w masie upadłości na pokrycie kosztów postępowania i tak dalej, i tak dalej. Co w jakimś stopniu też wydłuża okres tej upadłości, ale jest znacznie bardziej kosztowne. Także bardzo często z moich obserwacji widzę takie rozwiązanie, albo inaczej spotykamy takie rozwiązanie, że po prostu dłużnicy zamykają działalność gospodarczą i składają wniosek jako osoba fizyczna, tak? I wtedy taki wniosek o ogłoszenie upadłości kosztuje jedynie 30 zł, opłata od takiego wniosku.
Czyli są furtki różnego rodzaju. Dobrze, ale jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Ona się trochę nie mieści w kategoriach prawnych, bardziej takich relacjach międzyludzkich. To jednak jest jakiś mocny zakręt w życiu, kiedy trzeba taką decyzję podjąć o upadłości konsumenckiej. To bardziej wynika z pewnej bezsilności i trochę niemożności znalezienia wyjścia z takiej sytuacji, czy to czasami po prostu jest konieczność życiowa i duży zakręt w życiu, jak już mówiłem?
No, ja myślę, że akurat jeśli chodzi o to, to każdy przypadek tej upadłości należałoby rozpatrywać indywidualnie, tak? I to też o tym mówią przepisy, gdzie syndyk i sąd bada przyczyny tej niewypłacalności. Natomiast no niewątpliwie jest przyczyny powstania tej niewypłacalności, tak? Niewątpliwie jest to jakiś zakręt życiowy i pewien stres dla każdego dłużnika. Dlatego tutaj zwracam uwagę, aby też mieć świadomość, iż nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawało, i złożenie takiego wniosku winno zostać poprzedzone naprawdę solidną lekturą następstw tego, co stanie się z nami po ogłoszeniu upadłości. Niekiedy są to, tak jak patrzymy, no krótko mówiąc, są to może nie tragedie, tak, ale tak jak pan redaktor powiedział, duże zakręty
na drodze rodziny.
A z drugiej strony trzeba na to popatrzeć w ten sposób, że jest to również szansa na nowe otwarcie, tak?
No, to się tak łatwo mówi, bo trzeba zaczynać od zera, tak? Ale to jest po prostu problem duży.
No tak, ale lepiej zaczynać od zera, niż zaczynać, że tak powiem, na...
A zapytam inaczej, bo zdarza się na przykład, to będzie skrajny przypadek, nie wiem, rodzina z trójką dzieci, żona nie pracowała, pracował mąż i coś dziwnego, na przykład, nie wiem, no w wypadku ginie ten mąż, ta rodzina zostaje bez żadnych środków do życia, tak? I okazuje się, że jest kredyt hipoteczny, którego nie daje się spłacić. No i ta rodzina zostaje w zasadzie bez wyjścia. No, jak rozumiem, kobieta musi iść do pracy, coś szukać, dzieci zostają w szkole, w przedszkolu, jak inaczej. No ale cztery osoby utrzymujące się z pensji jednej osoby, kobiety zwykle, co jest niestety codziennością w Polsce, chociaż pewnie nie wszyscy, nie wszędzie, zarabiają trochę mniej. I możliwość utrzymania się z takich poborów jest no, stosunkowo niewielka. Czy może być tak, że sąd uzna, że spłata tego zobowiązania może być umorzona w jakiejś części od razu, czy nie?
Nie, sąd oczywiście może wziąć pod uwagę względy humanitarne, tak, i w ogóle odstąpić od sporządzania planu spłaty, choćby na przykład w takiej sytuacji, jak pan redaktor mówił.
I wtedy co, tylko sprzedaż mieszkania i jakaś część pieniędzy na zabezpieczenie bytu przez te 24 miesiące i cała reszta idzie na spłatę i kończymy całą tą historię?
Tak jest. To są
A sąd jest ludzki na tyle, żeby to podjąć takie decyzje? No bo prawo jest prawem.
Tak, to trzeba przyznać i mówię to z własnego doświadczenia, także naprawdę, jeśli chodzi przynajmniej o nasz sąd tutaj gdański, do każdego przypadku podchodzą naprawdę sędziowie bardzo skrupulatnie. Każdy przypadek jest bardzo mocno analizowany, że tak powiem, te plany spłaty, ustalenie tego planu spłaty zazwyczaj odbywa się na rozprawie. Wtedy sąd wzywa strony, wzywa syndyka. Tak, i ten upadły ma prawo również, to co powiedziałem, raz, że ma prawo zająć stanowisko w sprawie projektu planu spłaty sporządzanego przez syndyka. oraz, że tak powiem, sąd go wysłuchuje i te wszystkie argumenty, które są podnoszone przez tego dłużnika, naprawdę proszę mi wierzyć, że są uwzględniane przez sądy. Niekiedy, przyznam się szczerze, bywa tak, że no, syndyk zrobi projekt, przygotuje projekt planu spłaty wierzycieli, tak, zaproponuje jakąś kwotę i właśnie po wysłuchaniu upadłego, po wysłuchaniu syndyka, sąd no, nie przychyla się, krótko mówiąc, do wniosku syndyka,
podejmuje sam decyzję, tak?
Podejmuje samodzielnie decyzję, bo to jest w kwestii tylko i wyłącznie sądu. Ten projekt spłaty może być tylko wskazówką dla sądu, tak?
Czyli takie pokazanie kierunku, ale to tak, i tak jest, sąd podejmuje decyzję. Decyduje. Paweł Pawlak, doradca restrukturyzacyjny, był naszym gościem.
Dziękuję. Ja jeszcze tylko jedna uwaga dla tych wszystkich, którzy, że tak powiem, myślą o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Na tych stronach znajduje się naprawdę bardzo użyteczny poradnik, który opisuje cały
proces.
Czyli
zanim decyzja, warto poczytać.
Tak jest, warto poczytać. W skrócie mówiąc, najszybciej wpisać w Google'ach Ministerstwo Sprawiedliwości, poradnik upadłość konsumencka. Każdemu wyskoczy i wydaje mi się, że z całą pewnością jest to lektura, która obowiązkowa przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy taki wniosek, jeżeli ktoś złoży i uzna, że złożył go przedwcześnie, można cofnąć?
Wniosek można cofnąć na każdym etapie. Co więcej, po ogłoszeniu upadłości ustawodawca przewiduje, iż jeśli chodzi o tą upadłość konsumencką, nawet jak jest ogłoszona upadłość, dłużnik może w każdej chwili złożyć wniosek o umorzenie tego postępowania upadłościowego. To postępowanie jest umarzane, chyba że jest jeden wyjątek, że umorzenie tego postępowania może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Wtedy sąd nie umorzy tego postępowania.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.